przez ostatnie, przez ostatnich kilka spotkań mówiłem na temat tego, jak przychodzić do Jezusa Chrystusa i przynosić przed Jego tron to wszystko, co nas przygniata. Przynosić nasze choroby, przynosić nasze problemy, przynosić nasze troski, przynosić naszą nieporadność i oddawać to w ręce Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus żyje wczoraj, dzisiaj i ten sam ciągle jest na wieki. Miał moc ponad 2000 lat temu i ma moc dzisiaj. Śpiewaliśmy pieśń na początku Wierzę, wierzę. I wiele rzeczy tam było wymienionych. Należałoby zadać teraz pytanie, w co tak każdy z nas do końca wierzy. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym, aby ten rok był rokiem zwycięstwa. Chciałbym, aby ten rok był rokiem, kiedy możemy wstawać i mówić: Bóg w moim życiu uczynił to i tamto. Bóg w moim życiu rozwiązał ten i tamten problem. Bóg w moim życiu uzdrowił mnie z tego i z tamtego. Dlatego, że nasze chrześcijaństwo ma wartość tylko wtedy, kiedy w praktyczny sposób my możemy widzieć obecność Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Ono nie ma zbyt wielkiej wartości, jeżeli tylko i wyłącznie w teorii o wielu rzeczach my wiemy bądź mówimy, nawet mówimy nieraz. Ważne jest, abyśmy mogli dzielić się tym, co Bóg czyni w naszym życiu osobiście. I wiem, że trudno jest nieraz mówić komuś, trudno jest nieraz opowiadać komuś, trudno jest napawać kogoś nieraz nadzieją, jeżeli sami w swoim życiu nie doświadczamy tego. I dlatego tak wiele czasu poświęciłem w tym roku, zacząłem ten rok właśnie od takiej tematyki. Zacząłem swoje kazania na temat właśnie tego, jak Jezus Chrystus dotykał się ludzi, uzdrawiał ich i jak to również dzisiaj czyni. Mówiłem o 10 trędowatych. Mówiłem ze Starego Testamentu o Naamanie. Mówiłem o kobiecie cierpiącej 12 lat. Mówiłem o śmierci niedoszłej, można by było rzec, córki Jaira. Poruszałem wiele różnych zagadnień przez ostatnie kilka niedziel i spotkań w środę. I dzisiaj chciałbym zakończyć ten temat. Zastanawiałem się, o czym dzisiaj powinienem mówić. Chciałbym dzisiaj zostawić nam receptę. Wiecie, jak my przychodzimy do lekarza, kiedy on stwierdza, co nam jest, to następnym krokiem to jest recepta. To jest recepta. Lekarz mówi: przepiszę panu receptę na to i na tamto. Tak? Zgadza się? I my bierzemy tą receptę i co z tym robimy? No albo wykupujemy ją, albo nie, tak? Albo z niej korzystamy, albo nie. Albo mówimy: super, idę, biorę, chcemy, żeby zadziałało, albo mówimy: a nie, to do bani, to mi nie pomoże. Tak samo chcę wam powiedzieć, że jest w życiu duchowym. Jezus Chrystus, Bóg podaje nam receptę, ale to, co ty zrobisz z tą receptą, to tylko ty wiesz. Możesz ją przyjąć, a możesz ją odrzucić. To jest twój wybór. Lekarz za pacjentem nie chodzi, nie biega i nie kontroluje, czy pacjent bierze, czy nie bierze. Bóg daje ci dzisiaj receptę, ale chcę, abyś wiedział, chcę mocno to podkreślić, że nie będzie biegał za tobą i nie przymusi cię do tego, abyś wziął tą receptę, wykupił i zrealizował. Nie musisz kupować. To, co jest najlepsze, receptę trzeba kupić, a to, co Bóg daje, jest darmo. List Jakuba, drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym dzisiaj w bardzo taki, może nie emocjonalny sposób podchodzić do tego fragmentu Bożego Słowa, ale chciałbym, abyśmy bardziej może przyjęli to, aby można było wykorzystać to w swoim życiu, kiedy przyjdzie takowa potrzeba. Być może ona już teraz jest. To już wy musicie o tym wiedzieć. Ale chciałbym, abyśmy mieli taką receptę w swoich portfelach, w swoich torebkach, a mówiąc duchowo, w swoim umyśle i w swoim sercu. I kiedy przyjdzie takowa potrzeba, abyśmy potrafili wykorzystać to. List Jakuba, drodzy bracia, drogie siostry, 13 werset 5 rozdziału, inaczej mówiąc, list Jakuba, 5 rozdział, 13 werset, i od tego miejsca czytamy poniżej tak. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Do tego miejsca. Chciałbym, abyście, jeżeli to jest możliwe, to sobie zrobili notatki dzisiaj. A jeżeli nie, to chociaż otwórzcie swoje Biblię i chciejcie kontrolować to, co będę mówić, bo jest to bardzo ważny fragment. Bardzo ważny fragment, drodzy bracia, drogie siostry. Nim dojdę do tego fragmentu, to nasuwa się pytanie i często próbujemy dociec, próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego chorujemy, dlaczego cierpimy. Oczywiście musi być winny. My jesteśmy takimi ludźmi, że musi być winny. Świat dzisiaj za wszelką cenę zawsze musi znaleźć winnego. I nie koncentrujemy się nieraz na tym, jak poradzić sobie z chorobą, z problemem, z troską, a dużo bardziej koncentrujemy się, kto jest temu winien. To jest tak mniej więcej, jak ostatnio mówiłem, jak ktoś umrze, to nasze pierwsze pytanie pada, na co umarł? Dopiero później zadajemy inne pytania. A tak prawdę mówiąc, to pytanie jest w ogóle niezasadne, bo właściwie to w niczym już nie pomoże ani temu, który umarł, ani temu, który został, ani nam. A więc podobnie jest tutaj, zadajemy pytanie dlaczego. I chciałbym na samym początku odpowiedzieć, abyśmy mieli ten problem z głowy. Dlatego, że nie możemy przejść dalej, dopóki nas będzie ciągle nurtować dlaczego. Jest kilka odpowiedzi. I ja mam cztery odpowiedzi. Chciałbym te cztery zostawić. To nie są wszystkie i pewnie można by było jeszcze polemizować. A więc nie przychodźcie po nabożeństwie do mnie i nie mówcie, a może jeszcze to, pastorze, a może jeszcze tamto, bo ja się zgadzam ze wszystkim, co mi powiecie. Ja widzę cztery ogólne odpowiedzi. Po pierwsze, chorujemy, cierpimy, dlatego, że Bóg stworzył człowieka i w tym stworzeniu umieścił coś takiego jak starość i odejście. Jak starość i odejście. Dlatego, że w Bożej, użyję takiego fajnego słowa, które jest dzisiaj modne, polityce, w Bożym dziele życie duchowe jest dużo ważniejsze, jak, dziękuję, życie cielesne. I dla Boga na pierwszym miejscu jest nasze życie duchowe, a na drugim miejscu nasze życie cielesne. I Boże dzieło jest tak skonstruowane, że człowiek żyje, Boże Słowo mówi 70, a co niektórzy i 80 lat, ale wcześniej czy później następuje koniec naszego życia jakiego? Cielesnego. I to ciało, drodzy bracia, drogie siostry, czy nam się podoba, czy nie, musi odejść. A więc cierpimy nieraz, chorujemy, nasze ciała często chorują. i ta choroba jest początkiem naszego odejścia. Po drugie, Bóg dopuszcza nieraz do nas pewne rzeczy, aby przemówić. Aby przemówić. Abyśmy nieraz zatrzymali się na moment i stwierdzili, jejku, no to ja nie idę właściwą drogą. Użyłem kiedyś takiego zdania, jeszcze raz dzisiaj je powtórzę. Gdyby nie choroby, które Bóg dopuszcza do mnie, najprawdopodobniej dzisiaj nie byłoby mnie tutaj. Po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, jest też osoba, której zależy na tym, aby pozbawić nas radości, szczęścia i spowodować, abyśmy byli pełni niepokoju i ciągle nieszczęśliwi. Tym kimś jest diabeł. I on też bardzo często szuka dostępu do twojego i do mojego czego? Ciała. Ciała. Ja bym chciał to bardzo mocno podkreślić. Ciała. I po czwarte, źródłem naszych kłopotów, trosk, a nieraz też i chorób, jesteśmy my sami. Dlaczego? Dlatego, że brak nam jest rozsądku, mądrości, nie potrafimy przestrzegać zasad fizyki i próbujemy później za to kogoś obarczyć winą. Często przeze mnie używany przykład. Jeżeli myjesz głowę, jest minus 20 stopni na dworze, a ty z mokrą głową wychodzisz na dwór i zaczynasz chorować, to kto jest winien? Bóg? Diabeł? Szukamy winnych. Chcę wam powiedzieć, że ani Bóg z tym nie ma nic wspólnego, ani diabeł. Bóg dał ci coś pod czaszkę, to się nazywa rozum, abyś wiedział, co możesz zrobić, co nie możesz zrobić. Jeżeli ja stąd wyjdę, no, nie ma dużej odległości, ale załóżmy, jeżeli bym stanął 2 metry i nagle nogę wysunął i się zrzucił, to prawo fizyki jest takie, że ja nie polecę tam, ani nie zatrzymam się tak, tylko po prostu spadnę i połamię nogę. Więc chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy, nim zaczniemy zadawać pytania, dlaczego w naszym życiu się dzieją takie, a nie inne rzeczy, to abyśmy mieli przynajmniej te 4 elementy przed oczami i tam szukali naszych odpowiedzi. Ale jeżeli już, załóżmy, znajdziemy odpowiedź, kto jest winien, kto załatwił tą sprawę w taki, a nie w inny sposób, to chcę wam powiedzieć, że to nie, też niewiele nam daje. Bo czy to sprawi, że ja będę bardziej szczęśliwy, jeżeli stwierdzę i będę świadomy tego, że Bóg, nie wiem, chce mnie już odwołać z tej ziemi, bo nadszedł czas? Czy to sprawi, że ja będę szczęśliwy z tego tytułu, że już wiem, że Bóg dopuścił do mnie pewne rzeczy, bo źle postępuję, bo być może powinienem inaczej postępować? Czy to spowoduje, że ja będę szczęśliwy, że stwierdzę, że aha, jednak dałem możliwość, odeszłem tak daleko od Boga, że diabeł dopadł w końcu moje ciało? Czy ja będę szczęśliwy z tego tytułu, że w końcu, jak to mówi się, mądry Polak po szkodzie i powiem, no jaki ja głupi byłem, że ja wymyłem głowę, jak było minus 20 i wyszedłem z niewysuszoną głową na dwór? Chcę wam powiedzieć, że każda z tych odpowiedzi nie spowoduje, że będziesz szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że ciągle cierpisz. Dlatego, że twoje ciało ciągle cierpi. I Boże Słowo mówi tak, recepta od Boga dla nas mówi tak. Po pierwsze, chcę wam powiedzieć, że na tej recepcie jest 5 lekarstw. 5 lekarstw, które trzeba wykorzystać. Nieraz być może jedno lekarstwo będzie potrzebne, a być może niektórzy z nas będą musieli zażyć wszystkie 5. To już wy będziecie wiedzieć i ja wiem, jak jest w moim życiu. Ale chcę wam powiedzieć, że tak, po pierwsze, pierwsze lekarstwo już widzimy w 13 na zdrowie, w 13 rozdziale, w 13 wersecie. Boże Słowo mówi tak, cierpi kto między wami, zadaje pytanie autor, cierpi kto między wami, no pytanie jest, czy ktoś między nami cierpi? Ja powiem wam, że ja przez ostatnie 1,5 miesiąca bardzo cierpiałem. I gdyby ktoś mnie zapytał, czy cierpię, musiałbym podnieść rękę, powiedzieć tak, cierpię. Nie będę zadawać wam pytania, czy cierpi ktoś między was, ale chcę zadać, czy tak powiem, ogólnie to pytanie. Boże Słowo mówi, cierpi kto między wami, Jeżeli takie osoby są, to od razu Boże Słowo mówi, co należy zrobić. I wiecie, co należy zrobić? Trzeba narzekać. Nie, trzeba znaleźć super lekarza. Nie, trzeba poszukać w internecie, jakie jest rozwiązanie. Nie, trzeba, i mógłbym tu wymienić pewnie 100 różnych propozycji. Ale ja chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi tylko o jednej propozycji, o jednej rzeczy, którą należy robić wtedy, kiedy ty i ja cierpisz. Boże Słowo mówi, trzeba się modlić. I drodzy bracia, drogie siostry, chcę wam powiedzieć, że to nie jest z jednej strony łatwa rzecz, bo kiedy my cierpimy, to nieraz, że tak powiem, ciężko nam jest modlić się. Ale chcę powiedzieć, że z drugiej strony, jeżeli cierpisz i masz siłę narzekać, i masz siłę szukać rozwiązania w różnych miejscach, tylko nie w modlitwie, to znaczy się, że wcale tak mocno jeszcze nie cierpisz. Bo kiedy człowiek cierpi, to Boże Słowo mówi, że to, co pierwsze powinien robić, to się powinien modlić. To jest pierwsze lekarstwo. Po drugie, jest tu jeszcze napisane w tym wersecie o drugiej sytuacji. No bo nie wszyscy przecież cierpią, tak? Boże Słowo mówi, że możesz też nie cierpieć. I to jest chyba prawdą, tak? Przecież nie jest tak codziennie, że codziennie nas coś boli, że codziennie mamy problemy, że codziennie mamy troski. Nieraz są dni, że mówimy, jest super, jest fajnie. Być może nawet są te troski, bo one nie znikają przecież, tak? Dopóki w ciele jesteśmy, one ciągle będą. Ale jesteśmy na takim etapie, że one nie rujnują naszego pokoju wewnętrznego, nie rujnują naszego, nie wiem, tego duchowego wnętrza. Mamy to wszystko jakoś poukładane. To wiecie, co powinniśmy wtedy robić? Leżeć na tapczanie i oglądać telewizor. Nie. Boże Słowo mówi, że wtedy powinieneś śpiewać pieśni. Śpiewać pieśni. Wiecie, czy tutaj chodzi tylko i wyłącznie o takie typowe śpiewanie pieśni? W Starym Testamencie oddawanie Bogu chwały miało wielkie znaczenie. W Nowym Testamencie również. I powiem wam, że w twoim i w moim życiu również oddawanie Bogu chwały ma wielkie znaczenie. Wtedy, kiedy ty śpiewasz, to ty okazujesz Bogu swoją wdzięczność. Nieraz nawet słyszymy. W dowód wdzięczności zaśpiewam ci pieśń. Nieraz do dziecka coś dostanie, mówi, no zaśpiewaj za to piosenkę, tak? Kiedy my śpiewamy pieśni, to najczęściej oddajemy Bogu chwałę. Chwalimy Boga. A więc jeżeli nie chorujesz, to powinieneś Boga chwalić. Jeżeli nie modlisz się, nie przychodzisz z prośbami, to powinieneś przychodzić z chwałą i z wdzięcznością. I kończąc ten wątek, chcę wam powiedzieć, że to jest ciekawa rzecz, bo tu nie ma żadnej trzeciej alternatywy. A kiedy nieraz przyglądam się swojemu życiu, kiedy przyglądam się życiu ludzi na zewnątrz, kiedy rozmawiam z ludźmi, to bardzo często widzę trzecią alternatywę, która nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem. A wiecie, jaka jest trzecia alternatywa? Nic nie robimy. Nic nie robimy. Ani nie modlimy się, ani nie chwalimy Boga. Ani nie prosimy Jego, ani nie dziękujemy Jemu. Ani nie wołamy do Niego, ani nie oddaję mu jemu chwały. A tu nie ma takiej alternatywy. Jest napisane, autor mówi, cierpisz? Módl się. Jest ci dobrze? Śpiewaj pieśni. Nie ma tam trzeciej alternatywy. No, a wiesz, a możesz też nic nie robić. Ja nie wyczytuję czegoś takiego. I drodzy bracia, drogie siostry, chcę powiedzieć nam, że ta trzecia alternatywa to jest pomysł światowy. To jest pomysł współczesnej cywilizacji. To jest pomysł, który nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem i z naszym Panem. To jest pomysł, za którym stoi diabeł. I ty i ja musisz uważać, aby nie popaść w tą trzecią alternatywę. Musisz patrzeć, abyś zawsze był albo w pierwszej, albo w drugiej. Albo abyś modlił się, kiedy cierpisz, albo abyś śpiewał pieśni, czy też chwalił Boga, kiedy jest ci dobrze. Bo wtedy jesteś zawsze blisko Pana. Ale nie chcę tego rozwijać, bo to nie jest dzisiaj moim tematem. A więc jak już chorujemy, jak już nam jest źle, jak już jest nam niedobrze, to na recepcie numer jeden lekarstwo dla ciebie i dla mnie jest co? Modlitwa. Po drugie, drodzy bracia, drogi siostry, w 14 wersecie bardzo dobitnie tutaj mówi autor: choruje kto między wami? Znowu zadaje pytanie, po raz drugi, słuchajcie, zobaczcie. Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą. Drugą opcję, którą powinieneś zrobić, którą możesz zrobić, to jest przywołać starszych zboru. Nie rozwinę wszystkiego do końca, tak jakbym może chciał, ale na pewne cechy chciałbym zwrócić naszą uwagę. Drodzy bracia, drogi siostry, tu nie jest napisane i przywołasz do siebie ludzi nie wiadomo skąd i jakiego pokroju. Tu nie jest napisane i przywołasz do siebie najbardziej znakomite autorytety światowe. Tu nie jest napisane i przywołasz do siebie największych mądrali tego świata. Tu nie jest napisane i przywołasz do siebie ludzi, do których wydaje się, że masz zaufanie. Tu jest bardzo wyraźnie napisane, przywołasz do siebie starszych zboru. Może się nam to nie podobać, ale ja nie zamierzam dyskutować z naszymi gustami. Ja chcę mówić nam, co Boże Słowo mówi. Boże Słowo mówi, że mamy przywołać starszych zboru. Po drugie, jest napisane w tym samym fragmencie, niech przywoła starszych. Niech przywoła. Kto? Ten, który cierpi. To nie jest tak, drodzy bracia, drogie siostry, że następuje odwrotna jakaś taka dziwna reakcja, relacja, i to teraz starsi zboru na czele z pastorem mają wychwytywać, kto jest chory, i za nim biegać i prosić go i słuchaj, no może ci tutaj pomożemy, może tutaj jakoś załatwimy tą sprawę, może cię namaścimy, może się zgodzić i tak dalej. Jest napisane, że ten, kto choruje, ma przywołać starszych zboru. To jest bardzo ważna rzecz. Aby wyjaśnić parę rzeczy tutaj, a przynajmniej chociaż dwie. Po pierwsze, nigdy nie przywołasz starszych zboru, jeżeli nie będziesz miał do nich zaufania. A więc odpowiedź pytaniem, na ile modlisz się o starszych zboru, na ile modlisz się o pastora. Jeżeli się nie modlisz o pastora, nie modlisz się o starszych zboru, nigdy też ich nie przywołasz. Po drugie, dlaczego to ty musisz przywołać starszych zboru, a nie starsi zboru mają wyłapać, że ty jesteś chory, bądź jesteś w problemie, czy w trosce. Nie raz zdarzyło mi się usłyszeć słowa, a co to pastor nie widział, że ja się tak źle czuję? A co to pastor nie widział, że mnie nie było przez miesiąc czasu w zborze? Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus, ja na całe szczęście nie jestem Jezusem Chrystusem, nie dałbym rady. Na całe szczęście. Jezus Chrystus, kiedy przychodził do ludzi, to mimo tego, że był Jezusem, był Bogiem, miał wielką moc w sobie, w większości zadawał bardzo dziwne pytania. Stał naprzeciwko ślepego i pytał się jego, co chcesz, abym ci uczynił? Dziwne pytania. Dlaczego? Bo chciał usłyszeć, że ślepy chce, aby coś Jezus Chrystus uczynił w jego życiu. Dlaczego to jest tak ważne? Jest kilka odpowiedzi, ja tylko o jednej powiem, bo chciałbym zdążyć resztę rzeczy jeszcze zrobić. Ja tylko powiem o jednej. Kiedy ty się do kogoś zwracasz o coś, to tym samym swoją postawą świadczysz, deklarujesz, mówisz o pokorze. Bo wiecie, człowiek, który nie jest pokorny, on nigdy się nie zwróci do kogoś z prośbą. Wiecie, myślę, że spotkaliście w swoim życiu ludzi, którzy nieraz powiedzieli: no ja nigdy prosić ci nie będę, bo ja jestem honorowy, bo ja jestem dumny. Chcę wam powiedzieć, że dla honorowych i dla dumnych w niebie jest bardzo mało miejsca. Bardzo mało miejsca w niebie jest dla dumnych i dla honorowych. Boże Słowo mówi, że łaskę Pan Bóg daje pokornym. I kiedy my zwracamy się do kogoś z prośbą, to my pokazujemy swoją pokorę, swoją uniżoność. Nie polskie słowo. A więc ważne jest, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy zrozumieli, dlaczego to my mamy zwrócić się z prośbą do starszych zboru, czy też do pastora, a nie on za nami ma biegać, czy oni za nami mają biegać. I ważne jest to, abyśmy zrozumieli, że zrobisz to wtedy, kiedy będziesz miał zaufanie do tych ludzi, a to nastąpi wtedy, kiedy będziesz się o nich modlić. Po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, na tej recepcie jest trzecie lekarstwo, które znajdziemy w 15 wersecie. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Nie będę czytał dalszej części, to też jest ważne, ale nie chciałbym dzisiaj o tym mówić. A więc trzecie lekarstwo brzmi w bardzo prosty i krótki sposób. Wiara. Wiara. To jest trzecie lekarstwo. To jest lekarstwo, które może spowodować, że ty i ja zostaniesz uzdrowiony, uleczony, że twój problem zostanie rozwiązany, że twoja troska zostanie załatwiona. To jest wiara. Wiara, oczywiście, jeżeli mam wrócić do drugiego lekarstwa, to jak najbardziej starsi zboru muszą mieć wiarę, kładąc na kogoś ręce i kiedy namaszczają kogoś. To nie ulega tutaj absolutnie jakiemuś wykluczeniu. Ale wracam do nas, do trzeciego lekarstwa. Wiara. Wiara bierze się z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. Jeżeli nie czytasz Bożego Słowa, nie słuchasz Bożego Słowa, jeżeli ograniczasz się tylko i wyłącznie do tego, co w niedzielę usłyszysz i to jeszcze pod kątem podoba mi się, nie podoba mi się, dobrze pastor mówił, niedobrze pastor mówił, zgadzam się, bądź się nie zgadzam, to chcę ci powiedzieć, że masz wiarę zerową. Aby mieć wiarę, musisz czytać każdego jednego dnia Boże Słowo. Czytać i słuchać, słuchać i czytać. Dlatego, że to jest lekarstwo, które może ciebie podnieść. A więc trzecie lekarstwo to jest wiara. Nie chciałbym może więcej mówić na temat wiary, bo kiedyś mówiłem całe kazanie na ten temat, więc bym musiał tutaj bardzo wiele rzeczy powiedzieć. Ale wiara. Nie rozwijając, bez ładnego makijażu nie możesz podobać się Bogu. Bez ładnego garnituru nie możesz podobać się Bogu. Bez, nie wiem, super pozycji i wykształcenia nie możesz podobać się Bogu. Takie rzeczy lansuje świat. A Boże Słowo mówi, bez wiary nie możesz podobać się Bogu. W innym miejscu jest napisane i przyjdzie Pan Jezus i będzie szukał ludzi, którzy będą mieć pozycję, którzy będą mieć dużo pieniędzy, którzy będą, nie wiem, Takie rzeczy lansuje świat. Boże Słowo mówi, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, będzie szukał ludzi, którzy będą posiadać wiarę. No to tyle na temat wiary, żeby dalej tego nie rozwijać. Czwarte lekarstwo, które możemy przeczytać. O, to jest tak gorzkie lekarstwo, powiem wam. Bardzo gorzkie lekarstwo. To jest to jedno z najgorszych, żeby to przełknąć, to no, trzeba, nie wiem, zażyć kromkę chleba albo wypić coś przynajmniej, bo to bardzo ciężko przychodzi przez gardło to lekarstwo. Wiecie, jakie to jest lekarstwo? Wyznawajcie tedy grzechy. Pastorze, jakie grzechy? Ja nie mam żadnych grzechów. Ja jestem święty jak... Wiecie, zasada jest jedna. Żeby móc wyznawać swoje grzechy, to pierw musimy przyznać się do nich. Jeżeli my uważamy, że nie mamy żadnych grzechów, to też nigdy niczego nie wyznamy. Proste jak drut. Czy są osoby, które nie mają grzechu? Boże Słowo mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego na ziemi. Nie ma ani jednego, który by nie zgrzeszył. I chcę wam powiedzieć, dopóki żyjemy w tym ciele, często będzie zdarzało nam się grzeszyć. I ja tu nie mówię o świadomych grzechach, że my specjalnie robimy coś, wiemy, że jest źle, a my specjalnie to robimy. Nie, już to pomijam. Chociaż to też się nieraz zdarza. Ale mówię o grzechach, które nieraz w swojej nawet nieświadomości popełnimy. I chcę wam powiedzieć, że warto jest nieraz zastanowić się nad swoim życiem, nie przelatywać tak szybko, jak ja święty jestem, a wszyscy wkoło to takie grzeszniki wielkie, ale zastanowić się nad sobą i stwierdzić, Panie, być może ja to powinienem wyznać, bo być może to się nie podoba Tobie. Wyznawanie grzechów to jest czwarte lekarstwo. Jedno z bardzo gorzkich. Trudne do zażycia. I piąte, o którym możemy tutaj przeczytać. Jeżeli miałbym powiedzieć jeszcze coś na temat wyznawania grzechów, no to może nie rozwijając tego, ale chcę wam powiedzieć, że ze słowem grzech równa się bardzo często inne słowo. Krótkie, pycha. Pycha. To jest bardzo ważne. Nie chcę tego rozwijać, ale to jest bardzo ważna rzecz. I piąte lekarstwo, takie dosyć łatwe. Takie łatwe w połknięciu. To taka fajna tabletka jest. Módlcie się jedni za drugich. Módlmy się jedni za drugimi. Wiecie, i kiedy nam jest dobrze, kiedy my nie chorujemy, no to teoretycznie powinniśmy wtedy bardzo dużo modlić się jedni za drugimi. Zgadza się? No to jeżeli nie chorujesz, to ile czasu spędzasz na modlitwie o drugie osoby, które są ci znane, czy też nie są znane? To trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Bo wiecie, jeżeli my nie chorujemy, jeżeli nam jest w miarę dobrze, jeżeli my nie borykamy się z problemami takimi, które rozkładają nas na ziemię, one są, ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja jestem świadomy, że one są. To nie jest tak, że jak tu żyjemy na ziemi, to my nie mamy żadnych problemów. Nie, one są. Ale nie są takie, że nas, wiecie, rozkładają, przybijają. Jeżeli my wtedy nie jesteśmy w stanie modlić się jedni o drugich, to chcę wam powiedzieć, że tym bardziej nie będziemy mieć siły modlić się, kiedy będzie nam coś doskwierać o drugich. Bo wtedy wołamy o siebie i mówimy, Boże, pomóż tam jemu, pomóż jemu, no już, ale mi najbardziej pomóż, bo to ja cierpię, tak? A więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć nam, i tu bym wrócił do pierwszego punktu, o którym dzisiaj mówiłem. Uważajmy, żebyśmy nie byli w tej trzeciej alternatywie. Ani nie modlić się, ani nie dziękujesz Bogu. Ani nie modlisz się, ani nie śpiewasz pieśni, tylko jesteś w trzeciej pozycji, w trzeciej bramce, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bo bardzo często tak samo jest tutaj. Boże Słowo mówi, módlcie się jedni za drugimi, a my tak, jak jest nam źle, to mówimy, no jak ja się mogę modlić o drugich, jak ja tak cierpię. Ja jestem najbardziej cierpiącym człowiekiem na świecie teraz. Pastorze, to ja. A co ci jest? Palec mnie boli. Najbardziej cierpiącym jestem. Już umieram. A z drugiej strony jest super. Modlisz się o drugie osoby? A, nie mam czasu. Bo jestem tak bardzo zajęty sobą. Boże Słowo mówi, 16 werset, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli... No dobra, przeczytajmy to raz. Bo mam wrażenie, że mówię tak do siebie. Przeczytajmy to raz. 16 werset. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Kilka rzeczy, które chciałbym powiedzieć przy okazji, nie rozwinę ich, a więc wybaczcie mi, ale też nie chciałbym pozostawić nas z jakimś niedomówieniem. Powiedziałem to na samym początku. Wyższość życia wiecznego nad życiem cielesnym. Zbawienie człowieka jest ważniejsze od naszego zdrowia i od naszego, że tak powiem, jestestwa tutaj na ziemi. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że niektórzy ludzie myślą, że będą żyć wiecznie tutaj na ziemi. Niektórym ludziom się wydaje, że oni nigdy nie umrą i to tutaj jest ta wieczność, i to tutaj już jest ten błogostan, i to tutaj już jest prawie, że to niebo. Ja chcę wam powiedzieć, że to nie jest to niebo, tu jesteś tylko i wyłącznie przejściowo, tu jesteś tylko i wyłącznie jako przechodzień. Tak mówi Boże Słowo. Ważne to jest, drodzy bracia, drogie siostry, dlatego że jeżeli nie uświadomimy sobie tego, to niektórzy ludzie traktują nieraz swoje życie, swoje zdrowie, swoje, nie wiem, problemy, plany, dosłownie jak bożyszcze, jak niebo. Po drugie, bardzo często przed naszym rozwiązaniem naszych problemów, trosk, przed naszym uzdrowieniem, Bóg nieraz ma dla ciebie i dla mnie pewien plan, pewną drogę i chce, abyś rozpoczął tą drogę. Ja o tym mówiłem dosyć mocno 2 tygodnie temu i tydzień temu, więc tego powtarzać nie będę, ale chcę przy tej okazji to mocno zaakcentować. Po trzecie, bardzo wielkim problemem jest to, że my często godzimy się z chorobami i z problemami i z troskami, które nas dotykają. To bardzo często nie jest problem Boga, tylko to jest nasz problem, bo godzimy się z tym, bo lubimy się nad sobą nieraz użalić trochę, bo lubimy nieraz zrobić wokół siebie taką atmosferę takiego męczennika. No tak mnie ten paluszek boli, nie mogę pracować, nie mogę jeść, a nie mogę myśleć, a pastorze, gdzie tam Biblię czytać, nie mogę. I paluszek dawno cię przestał boleć, a ty ciągle się nad sobą użalasz. Nie godź się z tym, co ci nie odpowiada. Nie godź się z chorobą, nie godź się z problemem, nie godź się z daną troską, tylko zacznij się, co robić? Powiem wam jeszcze dobitniej, ale to też Boże Słowo mówi. Przeciwstawiać. Wiecie, mówiłem o 4 elementach, gdzie upatruję dosyć często nasze choroby, problemy i troski. Jeden z tych elementów, mówiłem, że nieraz diabeł przychodzi i dotyka naszego ciała. Wiecie, co Boże Słowo mówi? Przeciwstawcie się diabłu
a on
od was ucieknie. Wiecie, żeby się przeciwstawić diabłu, to trzeba też właśnie mieć między innymi wiarę. Bo wiecie, to, że ktoś stanie tak, są gdzie popularne takie nauki w kościołach, tupnij nogą tam. Czy gdyby diabeł był taki wrażliwy na nasze tupanie, to diabeł się wcale tego nie boi. Diabeł się boi mocy Ducha Świętego, który mieszka w tobie, a nie twojego tupania, twojej śmiesznej nogi, twojego śmiesznego buta. To żebyśmy wiedzieli. A więc często problemem naszym jest to, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy widzę kłopoty, troski, choroby, jak często godzą się z tym. Nie przychodzą i nie mówią: Boże, ja chcę być zdrowy. Boże, ja chcę, aby ten problem był rozwiązany. Nie zgadzam się, aby dalej w moim życiu to wyglądało tak, a tak. To trzeba nieraz wyraźnie powiedzieć. Z mocą, przekonującą mocą. Chcesz być zdrowy?
Jakby było można, pastorze, to tak chociażbym się lepiej poczuł troszkę.
Z mocą! Tak, chcę! Wyduś to z siebie. Nie gódź się z tym, co przytłacza ciebie do ziemi. Tak mam to tutaj w swoich notatkach zapisane. Bóg chce, abyś był zdrowy i abyś był szczęśliwy i abyś miał jak najmniej problemów i trosk, bądź abyś umiał sobie radzić z nimi z jednej bardzo ważnej przyczyny. A wiecie jakiej? Bo Bóg powołał was do swojego dzieła. I kiedy jesteś niesprawny, to nie jesteś w pełni, jak to się mówi, jest takie słowo użyteczne, ale jeszcze takie fajniejsze jest. Nie jesteś w każdym bądź razie do końca w pełni możliwy, aby dysponowany, przystosowany, dysponowany do tego, do czego jesteś powołany. Tak? Wiecie, jak jestem chory, tak? Idę do lekarza i lekarz stwierdza, no jest pan chory, pan cierpi. To co oprócz, że lekarz jeszcze dostajemy? Takie drugą rzecz nam wypisuje. Co? Zwolnienie! A dlaczego to zwolnienie nam wypisuje? Żebyśmy odpoczęli, bo nie jesteśmy w stanie pracować, bo nie jesteśmy w 100% wydajni. I dlatego, kiedy nie jesteś, że tak powiem, jesteś chory, masz problemy, masz troski i nie wziąłeś to w swoje ręce, nie oddałeś to w ręce Boga, nie jesteś w stanie, że tak powiem, zarządzać tym, to chcę ci powiedzieć, że nie jesteś też wtedy w 100% dysponowany. Bóg nie może cię użyć w 100%. Jesteś na tak zwanym chorobowym wtedy. I wiecie, to jest najgorsze, że nieraz ludzie są przez całe życie na takim chorobowym. Kiedy ich nie zapytasz, ciągle coś. Kiedy czegoś się nie dotkniesz, ciągle coś. Chcę wam powiedzieć, że tak samo jak w życiu, różnie się choruje. Jedni chorują jeden dzień, inni chorują 3 dni, inni chorują miesiąc, niektórzy nawet parę lat. Ale chcę wam powiedzieć, że gdzieś każdy ma swoje granice. Czy w tym życiu duchowym masz też pewne granice? Czy przyszedł już moment, że chcesz powiedzieć dosyć, dalej nie chcę chorować. Dosyć, dalej nie chcę cierpieć. Dosyć, nie chcę dalej, aby to powodowało, że ja jestem nie do końca szczęśliwy. Dosyć, nie chcę tego, aby to okradało mnie spokoju i z radości. Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, chcę wam powiedzieć, że to bardzo wiele zależy od twojego podejścia. Ostatnia rzecz, która myślę, że jeżeli czytacie nieraz pewne rzeczy, pewne hasła, które idą za mną, to możecie znaleźć takie hasło: jeśli nic nie zmienisz, to się nic nie zmieni. Jeżeli ty nic nie zmienisz, to się nic nie zmieni. Dlatego, że Pierwszy ruch należy do Ciebie. Pięć rzeczy. Tym bym chciał zakończyć i za chwilę będziemy modlić się. Chciałbym dzisiaj społecznie modlić się o nas wszystkich, aby Bóg dał nam moc, aby Bóg dał nam siłę. Pięć rzeczy, które powinieneś w swoim życiu widzieć, z których powinieneś skorzystać. Jeżeli widzisz chorobę, jeżeli widzisz problem, jeżeli widzisz troskę, jeżeli widzisz coś, co sprawia, że jesteś nieszczęśliwy, bo nie chciałbym tylko i wyłącznie zawężać tego do chorób naszego ciała. Pięć rzeczy, drodzy bracia, drogie siostry. Tak jak idziesz do lekarza, on ci daje receptę i to ty decydujesz, czy ty wykupisz i zażyjesz, czy też stwierdzisz, nie będę tego brał. To ty decydujesz. Po pierwsze, musisz się modlić. Po drugie, masz szansę przywołać starszych zboru, aby namaścili ciebie oliwą. Ty masz szansę ich przywołać do siebie. Po trzecie, powinieneś uzbroić się w wiarę, czyli musisz więcej czytać i więcej słuchać. I nie wtedy, kiedy cierpisz, tylko właśnie wtedy, kiedy nie cierpisz. Po czwarte, powinieneś wyznać grzechy. Po piąte, powinieneś się modlić o innych. Pięć rzeczy, które należy robić w swoim życiu. I wiecie, niektóre z tych rzeczy nie trzeba czekać, aż będziemy chorzy, ale warto jest brać zapobiegawczo. Wiecie, niektóre suplementy, diety, witaminki bierzemy nie tylko wtedy, kiedy nam jest źle, ale bierzemy wtedy, aby zapobiegawczo zrobić to, tak? Witaminkę C, zimno na dworze, deszcz i co wtedy mówi? Zażyj witaminę C, bo wiesz, możesz się przeziębić. Czytaj Boże Słowo wtedy, kiedy jest wszystko dobrze. Módl się za braćmi i siostrami wtedy, kiedy ci jest dobrze. To chcę wam zostawić. Na ile z tego my skorzystamy, drodzy bracia, drogie siostry, to tylko i zależy od nas. Możemy się użalać nad sobą, możemy szukać winnych. Pan Bóg daje receptę dla ciebie i dla mnie. Albo z niej skorzystasz, albo z niej nie skorzystasz. Amen.